Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Porwania, strach i głód to tragedia ludności południowego Sudanu, akceptowana przez wspólnotę międzynarodową. Sytuację przedstawi nam tamtejszy ordynariusz, biskup Edward Kusala. W audycji z cyklu U źródeł soborowego przełomu Aleksander Kowalski przypomni wkład arcybiskupa Angelo Roncalliego w dialog chrześcijańsko-żydowski. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności dnia.
Prawdziwe życie, życie wieczne zaczyna się już na tym świecie, o ile otwieramy się na tajemnicę Boga i ją przyjmujemy. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI podczas mszy za zmarłych w ostatnim roku kardynałów, było ich 10, oraz biskupów. Sprawował ją wraz z kolegium kardynalskim w Bazylice Świętego Piotra. W homilii papież wskazał, że z perspektywy ewangelicznej mądrości śmierć niesie z sobą zbawienną naukę. Zmusza bowiem do spojrzenia w twarz rzeczywistości i uznania, że to, co wydaje się wielkie i potężne w oczach świata, jest przemijalne.
W obliczu śmierci przestaje interesować wszystko, co było powodem ludzkiej dumy, a widać, co ma naprawdę wartość. Wszystko się kończy. Wszyscy na tym świecie jesteśmy przechodniami. Tylko Bóg ma życie w sobie, jest życiem. Nasze życie jest udziałem w życiu podarowanym przez kogoś innego. Dlatego człowiek może dojść do życia jedynie dzięki szczególnej relacji ze Stwórcą, którą on sam mu daruje. Bóg, widząc, że człowiek się od niego oddala, uczynił kolejny krok. Stworzył nową relację między sobą a nami. Bóg, Chrystus, oddał za nas swoje życie. Jeśli Bóg obdarowuje nas miłością, my również możemy. A zatem powinniśmy stać się bezinteresownym darem dla innych. W ten sposób przechodzimy od śmierci do życia, tak jak Jezus Chrystus, który zwyciężył śmierć swoim zmartwychwstaniem dzięki chwalebnej mocy miłości Ojca Niebieskiego.
Pius XII – Człowiek i Pontyfikat – taki tytuł nosi wystawa z okazji 50. rocznicy śmierci tego papieża. Urządził ją Papieski Komitet Nauk Historycznych w skrzydle Karola Wielkiego przy Placu Świętego Piotra. Dziś odbyła się tam konferencja poświęcona jej prezentacji. Jutro odbędzie się z udziałem kardynała sekretarza stanu inauguracja wystawy, która pozostanie otwarta przez ponad 2 miesiące do 6 stycznia.
W skrzydle Karola Wielkiego, znajdującym się w lewo od Bazyliki Watykańskiej, będzie można zobaczyć bogatą dokumentację życia Eugenio Pacellego. W związku z jego działalnością dyplomatyczną wiele materiałów przysłano z nuncjatur apostolskich. Przedstawiono jego wkład w przygotowanie ważnych dokumentów Piusa XI, takich jak encyklika potępiająca hitleryzm. Ukazano inicjatywy humanitarne Stolicy Apostolskiej podczas II wojny światowej. Część artystyczna wystawy Pius XII – Człowiek i Pontyfikat obejmuje 10 obrazów z zapoczątkowanej przez niego w muzeach watykańskich kolekcji sztuki współczesnej. Są tam też dary ofiarowane temu papieżowi i paramenty liturgiczne.
Porywane dzieci i kobiety, wyludnione ze strachu wsie i przepełnione miasta, coraz realniejsze widmo głodu. To dramatyczna sytuacja południowego Sudanu. Dociera tam międzynarodowa pomoc, jednak nie do ludności cywilnej, a do ugandyjskich rebeliantów z Armii Oporu Pana. ONZ chce w ten sposób skłonić ich przywódcę, Josepha Koniego, do zaakceptowania pokoju. Równocześnie przymyka oko na jego bandyckie poczynania.
Rebelianci Koniego w marcu przystali na porozumienie pokojowe z rządem Ugandy, jednak ostatecznie nigdy go nie podpisali. Przenieśli się na tereny Ekwatorii Zachodniej w okolice miasta Yambio. W obronie ludności cywilnej stanął tamtejszy biskup Edward Kusala.
Tak, ta sytuacja jest wręcz rozpaczliwa. Jestem wstrząśnięty obecnością rebeliantów w Yambio. Od osiągnięcia porozumienia pokojowego na tym terenie nigdy spokoju nie było. Zadomowili się tu rebelianci ugandyjscy i ma to tragiczne skutki dla ludności cywilnej. Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z sudańskim rządem wspólnie przystały na ich obecność w naszym kraju. Oni sprawy pokoju nie traktują jednak poważnie. Słyszeliśmy o zawarciu porozumień pokojowych, jednak konkretnych rezultatów nie widzimy. Przywódca rebeliantów, Joseph Kony, żyje tu pod ochroną Narodów Zjednoczonych i od nich dostaje prowiant. Jego obóz jest na terenie jednej z moich parafii. Od czasu do czasu rebelianci porywają ludzi. Osobiście mam poważne pytania do rządu i wspólnoty międzynarodowej, jak to jest możliwe, by zostawiać ludzi na pastwę rebeliantów, nie podejmując żadnych działań, by ukrócić ich poczynania. Samych porwanych dzieci na chwilę obecną jest ponad 500 tysięcy.
Dlaczego Organizacja Narodów Zjednoczonych zaopatruje rebeliantów Koniego?
Chcę ich ugłaskać, udobruchać i skłonić do rozmów pokojowych. Tego człowieka jednak nie interesuje porozumienie pokojowe. Wiemy, że się zbroi, wzmacnia siły i że właściwie wszystko może się zdarzyć. Moim zdaniem wspólnota międzynarodowa obudzi się jak zawsze za późno. Kiedy biegu wydarzeń nie da się już zatrzymać, to zaczną nam powtarzać: chcemy wam pomóc. Bardzo poważne rzeczy dzieją się jednak już teraz i rozwój wydarzeń jest tylko kwestią czasu. Pytamy, czy rząd Sudanu angażuje się w tę sprawę na serio. Wiem, że zapomniał już o niej rząd ugandyjski, gdyż przywódcy rebeliantów nie ma już w Ugandzie i nie stwarza tam problemów. Pytam jednak, kiedy mój rząd, sudański, zacznie się naprawdę przejmować tą sytuacją.
Czy na tym terenie jest dużo uchodźców?
Tak, bardzo wielu. Ci ludzie ze wsi pouciekali do miast, które są przeludnione. Nie da się już mieszkać na wsi. Do lasu ludzie boją się uciekać, aby nie wpaść w ręce rebeliantów. Skutkiem tego jest głód i poważna potrzeba pomocy. Brakuje podstawowych rzeczy. Pytamy, kto zwróci nam dzieci porwane przez rebeliantów? Kto uwolni kobiety i wszystkich innych porwanych? Kto zaprowadzi tu pokój? Na te pytania nie mamy odpowiedzi. Tragedia polega na tym, że przywódca rebeliantów dopuścił się tu okropności z zabójstwami włącznie. Potem zadeklarował, że gotów jest do rozmów pokojowych. Jednak znów wraca i od początku zaczyna to samo, przysparzając ogromnych cierpień miejscowej ludności. Nikt na to nie reaguje. Nikt nic nie robi, aby go powstrzymać.
Biskup Edward Kusala wezwał sudański rząd do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do przywrócenia pokoju. Zaapelował o ukrócenie poczynań rebeliantów. Jego zdaniem warunkiem rozmów pokojowych powinno być uprzednie uwolnienie porwanych kobiet i dzieci.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Przed tygodniem minęło pół wieku od wyboru na stolicę Piotrową kardynała Angelo Roncallego. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem rozpoczętego 28 października 1958 roku, a trwającego niecałych 5 lat pontyfikatu Jana XXIII, było zwołanie Soboru Powszechnego. Beatyfikując tego papieża, na jego liturgiczne wspomnienie Jan Paweł II nieprzypadkiem wyznaczył 11 października, czyli rocznicę inauguracji obrad Watykanum Secundum, w których zresztą Karol Wojtyła sam od początku do końca uczestniczył jako biskup. Sobór był niewątpliwie pod wieloma względami przełomowy, co oczywiście nie oznacza bynajmniej jakiegoś zerwania z przeszłością, ale dojrzewanie, twórczą kontynuację tego, co Duch Święty już wcześniej przygotowywał i rozwijał w Kościele. Dotyczy to wszystkich soborowych inicjatyw, tak na polu liturgii, jak biblistyki, eklezjologii, ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego, teologii laikatu, katolickiej nauki społecznej czy innych. Dla relacji katolicko-żydowskich to, co wskazał Sobór Watykański II w Nostra Aetate, było znaczącym kamieniem milowym i wezwaniem do odnowy ich teologicznego rozumienia. Jak przypomniał przed kilku dniami Benedykt XVI, spotykając się z delegacją Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych. Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich uchwalono już po śmierci Jana XXIII, podczas ostatniej sesji soborowej. To jednak on sam zadecydował, by Sobór zajął się stosunkiem chrześcijan do Żydów. I można powiedzieć, że ojcowie soborowi uczynili to w sposób zgodny z jego pragnieniami. Sprawy te zresztą interesowały go już wcześniej, jeszcze przed ogłoszeniem soboru, a nawet zanim został papieżem. Angelo Roncalli, kapłan diecezji Bergamo w północnych Włoszech, odznaczał się głęboką formacją, zdobytą również na studiach rzymskich, wrażliwością na problemy społeczne, dobrą znajomością historii Kościoła, którą wykładał też w seminarium i której poświęcił szereg prac badawczych. Posiadana wiedza i osobiste doświadczenie przygotowywały go do późniejszych zadań. W 1925 roku Pius XI wyniósł go do godności arcybiskupa i mianował delegatem apostolskim najpierw w Bułgarii, a potem w Grecji i Turcji, gdzie był równocześnie administratorem apostolskim wikariatu Konstantynopola. Pełniąc funkcje dyplomatyczne i zarazem pasterskie w tych krajach, w których katolicy byli niewielką mniejszością, spotykał się z ludźmi różnych wyznań i religii, wchodząc z nimi w dialog. Podczas wojny, podobnie jak wielu innych papieskich dyplomatów, arcybiskup Roncalli niósł pomoc licznym Żydom. Przedzierali się oni przez neutralną wtedy Turcję w ucieczce przed hitlerowskimi prześladowaniami. Delegat apostolski w Stambule, dzięki dobrym stosunkom, jakie utrzymywał z ambasadami różnych krajów, zdołał wielu żydowskim uchodźcom udzielić nie tylko wsparcia materialnego, ale też zdobyć dla nich zapewniające bezpieczne schronienie wizy wjazdowe, w czym szczególnie przydatne były kontakty z ambasadorem Szwajcarii. Do czarnomorskich wybrzeży tureckich przypłynął kiedyś z rumuńskiego portu w Konstancy, szczęśliwie ominąwszy niemiecką blokadę, statek pełen żydowskich dzieci. Rząd w Ankarze chciał jednak, powołując się na swą neutralność, odesłać go z powrotem do Rumunii. To zaś groziło oddaniem młodych pasażerów w ręce śmiertelnego wroga. Monsignor Roncalli skłonił wówczas rumuńskiego ambasadora do interwencji u władz tureckich, a one ostatecznie zgodziły się przepuścić statek przez cieśninę Dardanele, przez którą przebiega jedyna trasa żeglugi z Morza Czarnego na Śródziemne. Przyszły papież uczynił też wiele dla Żydów z Węgier. Gdy tysiącom żydowskich uchodźców udało się przekroczyć granicę węgiersko-bułgarską, Hitler zażądał od króla Borysa, by odesłał ich z powrotem, co narażało ich natychmiast na wywiezienie do obozów zagłady. Wówczas Roncalli, który z czasów, gdy był delegatem apostolskim w Bułgarii, dobrze znał tamtejszego monarchę, skłonił go listem do przeciwstawienia się Niemcom i zezwolenia uciekinierom na przekroczenie granicy z Turcją. Stamtąd mogli wyruszyć do Palestyny. Paradoksalnie jednym z dyplomatów, którzy pomagali delegatowi apostolskiemu ratować Żydów, był ambasador III Rzeszy w Turcji. Franz von Papen, polityk z katolickiej partii Centrum, ostatni kanclerz Republiki Weimarskiej, w 1933 roku poszedł na kompromis z Hitlerem i został nawet wicekanclerzem w jego gabinecie. ponieważ dystansował się po części od narodowo-socjalistycznej ideologii, został odsunięty od udziału w rządach, ale powierzano mu funkcje dyplomatyczne. Po wojnie były ambasador niemiecki w Turcji stanął przed Trybunałem Norymberskim. Został jednak zwolniony z oskarżenia o zbrodnie wojenne, kiedy arcybiskup Roncalli, wówczas już nuncjusz w Paryżu, złożył o nim świadectwo, że to dzięki jego pomocy był w stanie ocalić życie 24 tysięcy Żydów. W 1959 roku, już jako Jan XXIII, przywrócił mu tytuł tajnego szambelana papieskiego, który von Papenowi przyznał niegdyś Pius XI, ale potem Pius XII odebrał. W delegaturze apostolskiej w Stambule żydowscy uchodźcy zmierzający do Palestyny nieraz składali wizyty. W 1940 roku Roncalli spotkał się tam z grupą polskich Żydów pochodzących z Włocławka. W 1943 roku wspólnota żydowska ofiarowała mu w dowód wdzięczności cenny starodruk, włoski przekład dzieła Józefa Flawiusza, wydany w Wenecji na początku XVII wieku. Gośćmi delegatury bywali rabini, w tym Izaak Halewi Herzog z Jerozolimy. Jeszcze raz skierował on słowa podziękowania za pomoc, jakiej papieski dyplomata udzielał jego prześladowanym współwyznawcom, kiedy ten został wybrany na stolicę Piotrową. Przed 50 laty główny aszkenazyjski rabin Izraela pisał:
jestem przekonany, że szlachetna wiara w najwznioślejsze wartości ludzkie, okazana w epoce nazistowskiego okrucieństwa, kierować będzie dalej waszą świątobliwością w pełnieniu nowych, tak ważnych funkcji.
Jan XXIII nie był pierwszym papieżem, do którego rabin Herzog kierował słowa wdzięczności. Wcześniej tak ją wyrażał jego poprzednikowi, Piusowi XII.
Wasza świątobliwość, naród żydowski pamiętać będzie zawsze z głęboką wdzięcznością pomoc, której tak licznym naszym braciom, cierpiącym w czasie nazistowskich prześladowań, udzieliła zarówno Stolica Apostolska, jak i dziesiątki biskupów i księży katolickich w całej Europie. Lud Izraela nigdy nie zapomni tego, co wasza świątobliwość i jego znakomici delegaci, natchnieni odwiecznymi zasadami religii stanowiącymi podstawę prawdziwej cywilizacji, uczynili dla nas, swych nieszczęśliwych braci i sióstr, w najtragiczniejszej godzinie naszej historii. Jest to żywym dowodem Bożej opatrzności na tym świecie. Dałby Bóg, aby w historii pamiętano, że kiedy dla naszego ludu wszędzie zapanowała ciemność, jego świątobliwość zapalił dla nas światło nadziei.
Te słowa Izaaka Halewiego Herzoga przypomniano ostatnio w związku z kontrowersyjnymi wypowiedziami jego wnuka, izraelskiego ministra, który podobnie jak dziadek nazywa się Izaak Herzog. Zaprotestował on przeciw wszczętym w kościele katolickim staraniom o beatyfikację Piusa XII, twierdząc, jakoby w czasie II wojny światowej papież Pacelli nic nie uczynił dla ratowania Żydów. Sądzę, że coraz lepiej znane dziś fakty wystarczająco dowodzą bezpodstawności takiej niestety nadal rozpowszechnionej opinii.
Radio Watykańskie. Audycja U źródeł soborowego przełomu w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończy poniedziałkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.